Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie. To jest audycja Srebrne pokolenie. My jesteśmy dzisiaj w Nadbałtyckim Centrum Kultury. Tutaj odbyła się debata. Debata zatytułowana Żyje długo, mądrze i szczęśliwie, a ze mną jej organizator. Witam Pana Grzegorza Grochowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Program bogaty i pełna sala seniorów, a nie tylko seniorów, bo pewnie też są osoby, które jeszcze seniorami nie są, bo to jest taki temat i tematyka generalnie, taki układ wykładów, który zainteresuje wszystkich.
No właśnie, ja powiem szczerze, że ja jestem w wieku takim wczesnosenioralnym albo w wieku oldboya i dlatego pomyślałem sobie, że chciałbym zorganizować konferencję, która pomoże mi się przygotować do starości. I to jest też takie przesłanie nasze, że przede wszystkim jakby przyrost lat jest nieuchronny, ale sposób, w jaki my przeżywamy to nasze życie dzień po dniu, bo każda minuta jest nam dana tak naprawdę, w każdej minucie można powiedzieć w cudzysłowie się starzejemy, a nawet nie w cudzysłowie, ale w każdej minucie jednocześnie możemy żyć młodo. I teraz mądrze i szczęśliwie. Na te pytania, jak żyć długo, mądrze i szczęśliwie, odpowiadała ta konferencja. Szczególnie ciekawe jest pytanie o mądrość i o szczęście. I na to pytanie odpowiadał rzeczywiście szereg gości. To byli naukowcy, zarówno psychologowie, jak i politologowie, naukowcy społeczni.
Ale i sami seniorzy są też zaproszeni.
Tak, i sami seniorzy, którzy byli świadectwem, więc mieliśmy kilka fantastycznych świadectw, między innymi właśnie najstarszej DJ-ki w Polsce, pani Virginie Schmidt, która specjalnie przyjechała do nas z Warszawy i poświęciła praktycznie prawie 2 dni na to, żeby powiedzieć 15 minut przesłania, które zaktywizowały całą salę i napełniły ją energią.
No, my gościliśmy kilka tygodni temu Virginię Schmidt w naszej audycji przy okazji zabawy dla seniorów, którą ona zorganizowała i rozkręciła, tak można jej językiem powiedzieć, w Sopocie, w Sopockim Teatrze Atelier, gdzie przyjechała, gdzie też bawili się seniorzy. I wtedy udzieliła nam też wywiadu, ale dzisiaj powiedziała też ciekawe rzeczy, które Państwu w drugiej części audycji zaprezentuje. A teraz jeszcze wracając do tych prelegentów, tutaj widzę, że nazwiska znane, no bo są osoby, które pracują na co dzień z seniorami, specjaliści do spraw polityki senioralnej, są historycy też. Ciekawy wykład miał dr Jan Chlebowicz, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej. On mówił o wybitnych polskich naukowcach, którzy byli inspiracją dla seniorów, na przykład. Był też wykład między innymi Katarzyny Dorosz, to jest badaczka długowieczna i oczywiście ludzie, którzy z seniorami pracują na co dzień, czyli psychogerontolog Małgorzata Chojnowska, Bożena Zglińska z Centrum Aktywności Seniora w Gdyni. No ludzie, którzy mówiąc krótko, znają się na rzeczy. Słuchał Pan tych wykładów?
Ja słuchałem oczywiście i wspólnie tutaj z prowadzącym panem senatorem Antonim Szymańskim tych właśnie prelegentów żeśmy zapraszali. Nieprzypadkowo, dlatego że naświetlenie tej problematyki z różnych stron wydaje się mocnym punktem tego wydarzenia. Cieszę się, że mogliśmy je zorganizować jako Fundacja Wiem i Umiem. Mogło się to dokonać dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, a konkretnie właśnie z Departamentu Polityki Senioralnej.
A ten tytuł, Żyje długo, mądrze i szczęśliwie, jest adekwatny? Czy seniorzy chcą żyć długo? Bo to, że chcą mądrze i szczęśliwie, to tak. Ale też z wieloma rozmawiałam osobami, które tej długowieczności nie stawiają na pierwszym miejscu. Tej długowieczności nie stawiają wcale na pierwszym miejscu. Mówią często tak, wystarczy to, co mam, wystarczy tyle, ile przeżyłam. Co dla Pana jest takie najistotniejsze w tym haśle? Żyję długo, mądrze i szczęśliwie. Długo, mądrze czy szczęśliwie?
Długo i mądrze i szczęśliwie. Ja myślę, że mądrze po to, żeby szczęśliwie i też po to, żeby długo, bo mądrość jest potrzebna, żeby dobrze zarządzać zarówno swoim zdrowiem fizycznym, jak i psychicznym, jak i własnymi relacjami, zaangażowaniem społecznym. No, potrzebna jest mądrość, a mądrość płynie z tego, że wiedzę przyjmujemy jakąś, po to zaprosiliśmy naukowców, ale również staramy się ją w jakiś sposób wcielić w życie. I to jest i powstaje mądrość, powstaje doświadczenie życiowe, a szczęście to jest to jest bardzo ciekawe pojęcie i ciekawa wartość, bo szczęście to niekoniecznie musi być fruwanie w chmurach przez cały okres swojego życia, ale to jest pewien stały stan zadowolenia z życia. Taka wdzięczność za to, że ja żyję. I wtedy chce się żyć długo właśnie.
A tak jak pan obserwuje seniorów na Pomorzu albo seniorów z Gdańska, z Gdyni, z Sopotu, to jacy to są ludzie? Jaki obraz wyłania się tego polskiego, pomorskiego seniora? Ma pan już jakąś taką opinię na ten temat? To są ludzie ciekawi świata, to są ludzie dbający też o swoją aktywność na przykład, o swój wygląd, o swój stan zdrowia. Czy ich to interesuje? Czy zwracają na to uwagę?
Bez wątpienia tak. Jest, na Pomorzu mamy, myślę, bardzo wiele przykładów takich właśnie seniorów, a jednocześnie jest duża oferta różnego rodzaju działań na nich skierowanych, które pozwalają im się rozwijać. Sądzę, że pod tym względem w porównaniu z niektórymi innymi regionami kraju, a szczególnie z niejednokrotnie z małymi miejscowościami, w których nie ma takiej wizji i takiego, bym powiedział, takiej świadomości wartości starzenia się, to może być naprawdę powód do zadowolenia.
Bardzo dziękuję za rozmowę i dziękuję za konferencję.
Dziękuję również, dziękuję wszystkim, którzy przybyli, dziękuję prowadzącym prelegentom i dziękuję oczywiście Radiu Gdańsk za to, że z nami jest.
A Państwo jeszcze zostańcie z nami, bo w drugiej części audycji będą wywiady właśnie z naszymi długowiecznymi, z seniorami, z ludźmi, którzy z nimi pracują. Też są ciekawe wypowiedzi i przede wszystkim będą wykłady z ludźmi, którzy ich aktywizują, bo to też jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak z seniorem pracować i jaki wysiłek aplikować, żeby nie zaszkodzić, bo to też jest dosyć istotne. Także Grzegorz Grochowski z Fundacji Wiem i Umiem, a organizator konferencji Żyje Długo, Mądrze i Szczęśliwie był Państwa i moim gościem. Kłaniam się.
Dziękuję, do widzenia Państwu.
A ja tylko przypomnę, że ta debata odbyła się w Nadbałtyckim Centrum Kultury kilka dni temu. Swoje wykłady prezentowali psycholodzy, psychoterapeuci, specjaliści do spraw polityki senioralnej z Uniwersytetu Gdańskiego między innymi. Ale bardzo ciekawy wykład i o tym wykładzie opowie nam dr Jan Chlebowicz w drugiej części audycji. Historyk z IPN-u opowiadał o wybitnych polskich naukowcach, którzy mogli być i mogą być inspiracją dla seniorów. Uczestnikami tej debaty, o której Państwo przed chwilą słyszeliście, byli też znany artysta jazzowy Przemysław Dyjakowski, świetny muzyk gdyński, saksofonista, który jak wiemy już tę magiczną 80-kę ma za sobą, i Virginia Schmidt, również słynna, najsłynniejsza chyba w Polsce DJ-ka, która skończyła także 80 lat. Gdy pytałam ją, czy chce by mówić o jej wieku, absolutnie się zgodziła, bo wieku, jak mówi, nie mamy powodu się wstydzić. Zostańcie zatem Państwo z nami, bo sporo informacji przekażą Wam jeszcze seniorzy i specjaliści od tej właśnie polityki senioralnej po przerwie, czyli po 14.35 wracamy z tym ciekawym tematem tutaj w tej audycji. Będzie też trochę muzyki w wykonaniu Przemka Dyjakowskiego.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk. Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Pan był jednym z prelegentów, prawda?
Byłem jednym z prelegentów. Zawsze tego rodzaju konferencje wzbudzają u mnie entuzjazm, bo mogę spotkać się z seniorami. Ja pracuję na co dzień z seniorami. Ze studentami pracuję, ale z seniorami również, bo jestem instruktorem aktywności fizycznej osób starszych. To się tak nazywa, nawet kinezy, geronto, profilaktyka. I zawsze mówię tak, kiedyś byłem przez długie lata zawodnikiem w triatlonie. Startowałem w triatlonach namiętnie. Później ukończyłem studia dodatkowe w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu właśnie z kinezy gerontoprofilaktyki. No i powiem tak, zawodnikiem jest być fajnie, spełniałem się w tym, ale też oczywiście już czuję oddech lat na karku. I fajnie jest być zawodnikiem, ale jak daje się coś z siebie, co dzisiaj też tutaj podkreślałem, pracuje się z ludźmi starszymi, aktywnymi i wzmaga się jeszcze tą aktywność, dzieli się tą swoją wiedzą, tym swoim doświadczeniem, to powiem, że jestem w siódmym niebie. Dzisiaj też to podkreśliłem.
A możemy krótko zrekapitulować to, co pan przekazywał tutaj na tej sali seniorom, bo nie wszyscy mieli okazję dotrzeć. Cała sala pełna, patrzę, rozglądam się, ale mimo wszystko to mało, także zamieniam się w słuch. temat pana wykładu to aktywność jako klucz do ciekawej i aktywnej, pomyślnej starości.
Starości, tak.
Zechciałby pan to rozwinąć? Każdy może taką aktywność sobie zaaplikować? Czy każdy może być aktywny? Bo są ludzie, seniorzy, którzy jeszcze będąc 30, 20, 40 latkami nigdy nie lubili spacerów, nigdy nie lubili rowerów lub byli wykluczeni ze względu na przykład na schorzenia, od choćby migotanie przedsionków, które mieli od 18 roku życia i tacy seniorzy też są. A więc jaki ruch i dla kogo?
To znaczy tak, po pierwsze chciałbym powiedzieć, że aktywny może być każdy. To zależy od cech osobowościowych w dużej mierze i to zależy też od środowiska, w jakim przebywamy. Ja zawsze mówię, że tak, tu jesteśmy akurat w Gdańsku, czy generalnie w województwie pomorskim. Mamy dużo różnego rodzaju organizacji pozarządowych, które prowadzą różnego rodzaju programy dla seniorów, które aktywizują ich. Natomiast ja się dzisiaj skupiłem na kwestii aktywności fizycznej osób starszych i po pierwsze, ja zawsze preferuję podejście do wysiłku, do aktywności fizycznej, umiarkowany wysiłek fizyczny, tak? Umiarkowany wysiłek fizyczny, żeby no generalnie...
Tutaj zmienimy troszeczkę otoczenie, czyli umiarkowany wysiłek fizyczny.
Umiarkowany wysiłek fizyczny, ale przede wszystkim jeśli chodzi o wysiłek fizyczny seniorów, to ja zalecam długofalowość, tak, i umiarkowanie wysiłku fizycznego. Zrób 5 godzin wysiłku aktywności fizycznej umiarkowanego w ciągu tygodnia, na przykład 5 jakichś spacerów i to wystarczy. To na przykład zalecam seniorom, jeśli chcesz. Bardzo dobrze. Kolejny wyraz, ale to trzeba akurat zapamiętać, bo chodzi mi o sarkopenię, czyli utratę masy mięśniowej, tak? Im bardziej się starzejemy, tym szybciej i bardziej tracimy masę mięśniową.
Witam serdecznie naszych drogich seniorów. Pani, witam, Virginia Schmidt i pan Przemysław Dyjakowski.
Tak.
Ale jeszcze podczas debaty jesteście? Czy już po?
Już jesteśmy po. Pan cudownie zaprezentował fragment.
Podobało się?
No, musiało.
Jak Przemysław Dyjakowski utrzymuje swoje płuca w takiej formie, w jakiej utrzymuje i w ogóle?
Proszę panią, droga pani. Po pierwsze, na saksofonie się gra oddechem przeponowym, a nie płucnym. I dlatego się omija ten płucny, tą płucną sprawą.
Tak czy owak, trzeba być chyba w dosyć dobrej kondycji i dbać o to, ćwiczyć.
Trzeba dbać, ćwiczyć trzeba codziennie. To już, wiesz co, kontakt wzrokowy mam bardziej z instrumentem. Też dobry.
Można usłyszeć Przemysława Dyjakowskiego grającego w różnego rodzaju spektaklach,
no, wiesz,
koncertach.
No, nic innego robić nie umie w życiu po prostu. Wiesz.
Przemysław Dyjakowski jakoś specjalnie dbał o swoją aktywność fizyczną? Bo tutaj też mowa
wiesz,
o tym.
Mam rower w domu, ale stacjonarny. Mhm. I przysiady robi też czasami.
Nie wierzę.
Poważnie.
Codziennie? Czy...
Co drugi dzień. No po prostu, żeby nóżki coś pracowały. Dlatego na rowerze, bo mam kłopoty z kręgosłupem, widzisz, duży. No.
Pytałam się Przemka Dyjakowskiego o saksofon, ale też pytam się panią o tą świetną, cudowną aurę, którą pani roztacza, obojętnie gdzie się pani pojawia. Obojętnie, gdzie się pani pojawia i obojętnie, z kim pani rozmawia.
No po prostu czasami biorę życie tak pół żartem, pół serio, jak to się mówi. To tak dla rozładowania takiego napięcia, bo tyle było tam naukowych takich, powiedziałabym, wprowadzeń. Na poważnie. A ja raczej, jeżeli cokolwiek mam proponować mojemu pokoleniu, to z tego, z moich obserwacji, z mego doświadczenia życiowego, to, co wydaje mi się, co nas ogranicza w naszym wieku i że tego nie powinniśmy unikać, takich właśnie ograniczeń. Ograniczeń pewnych, prawda, takich stereotypów, zachowań, że człowiek starszy to musi być poważny, prawda, ciemny, taki ubrany ponuro, bo starszy. Nieprawda, absolutnie. Starość powinna być radosna, powinna być, prawda, kolorowa, ponieważ... Starość to jest dar życia.
Ja tutaj z panem doktorem Kubiakiem rozmawiałam przed chwilką na temat aktywności fizycznej.
Aktywność jest niezbędna, ale mówię, że jeżeli mówimy o starości, jest to dar życia. Jeżeli mamy długie życie, to mamy piękny dar i z tego trzeba punktu patrzeć. A jeżeli mamy żyć długo, to żyjemy szczęśliwie i zdrowo. A żeby być zdrowo, to przecież nie, jeżeli dana nam jest aktywność od samego urodzenia, bo jesteśmy młodzi, aktywni, to zachować aktywność, to musimy cały czas tą aktywność utrwalać. Nie może być zastoju, prawda?
A co pani robi dlatego, żeby się utrzymywać w takiej formie?
No, jeżeli gram, to już mi wystarczy, jak ja gram cały czas. Ja nie miałam urlopu nawet, nie mam urlopu. Także moja aktywność jest związana z tym, że ja muszę robić porządki, ja i sprzątam, bo to też jest aktywność, prawda? Pilnuję porządku, trochę biegam, trochę ćwiczę, tak tylko tyle, żeby buty zasznurować, prawda?
Ale naprawdę? Przebiera się pani w dres i wychodzi pani pobiegać?
No, znaczy nie, pobiegać to tyle, to trudno mówić już moim.
Szybko chodzi.
84 lata, ale ma taki marsz szybki, prawda? Marsz szybki. Bo ten mieszkam na 5. piętrze, często się winda psuje. W związku z tym, jak ja tak pomaszeruję przez parę, prawda, w tygodniu 7-8 razy tam i z powrotem, bo to też jest dużo. Dużo jeżdżę, dużo gram. Impreza to nie jest stanie w ruchu, stanie jak słup, tylko to jest tak samo w rytmach się tańczy i w rytmach się pokazuje.
Wymaga energii troszeczkę i zaangażowania.
No, tak, oczywiście, także to jest tego typu. A poza tym, no to są pewne rzeczy, które pokazuje, że można je przełamać, nie możemy się trzymać pewnych, to mówią sąsiedzi, prawda, być niewolnikiem sąsiadów, być niewolnikiem na przykład pewnych naszych przyzwyczajeń, niewolnikiem stereotypów, że w tym wieku to już nie wypada, prawda, no to po prostu jesteśmy ludźmi wolnymi, a jeżeli wolnymi mamy dużo czasu, to umiejętność zagospodarowania czasu. Teraz jest dużo propozycji. Są zabawy, są, prawda, wolontariaty, są wszelkiego rodzaju nauki, uniwersytety trzeciego wieku. Można się czegoś nauczyć, a można samemu w domu. Nie zamykać się, prawda, w czterech ścianach, nie myć się, prawda, nie czesać, tylko patrzeć w okno. Tylko trzeba wręcz odwrotnie. Starość wymaga pielęgnacji, starość wymaga troszeczkę kokieterii, a więc trzeba być bardziej zadbanym jak za młodym.
Odebranym.
Prawda, bo młodość, kochany, ma swój urok, a starość, jeżeli jest zaniedbana, niedomyta, jest nieatrakcyjna, odpychająca.
Bardzo serdeczne, dziękuję, nie chcę trzymać, bo debata trwa, już się zaczęła, druga część. Pani, tak jest, ja jeszcze doktora Kubiaka tutaj popytam.
Stary musi dbać o siebie, kochanie, przede wszystkim. Proszę Państwa, jest bardzo ważne dopasowanie się do wieku, w którym żyjemy. Jeżeli człowiek stary, senior, nie potrafi się dopasować do lat, do wieku 21, a żyje z dogmatami w kieszeni i w głowie, to jest nieszczęśliwym sam i jest nieszczęściem dla innych. Ponieważ on się boi wszystkiego. Boi.
I zatruwa życie innym.
No i po prostu zatruwa życie innym. No bądźmy, przejmujmy niektóre dogmaty jako bajki, bądźmy szczęśliwi, ale nie kierujmy się, prawda, tym, że wszystko, że jak zapalę świeczkę, to piorun mnie trzaśnie. Jak nie masz pioru chronochrona, to cię trzaśnie. I koniec. No i już. Czyli po prostu. To są sprawy, które człowiek musi wiedzieć i ma poczucie wolności.
Doktor Jan Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej.
No właśnie, ciekawy wykład, ciekawe zestawienie. Instytut Pamięci Narodowej, który to instytut zagościł w osobie pana doktora tutaj na konferencji dedykowanej tematyce aktywności seniorów. Z jakim to tematem?
No właśnie taki pomysł miałem, wydaje mi się dość ciekawy, żeby pokazać sylwetki polskich wybitnych naukowców, wynalazców, odkrywców, ale nie przez pryzmat takich tradycyjnych życiorysów, tylko przez pryzmat ich aktywności na emeryturze, czyli co ci wybitni polscy naukowcy robili już, kiedy tą zawodową część życia mieli właściwie za sobą. No i o tym opowiadałem tutaj zebranym słuchaczom.
Ile takich postaci pan wybrał?
Wykład miał tylko 20 minut, więc musiałem się ograniczyć. Była to pani profesor Wilhelmina Iwanowska, czyli wybitna polska astronom, Jerzy Rudlicki, czyli taki też wybitny konstruktor lotniczy, był to Stefan Drzewiecki, nazywany polskim Edisonem. Była profesor Kielan Jaworowska, no, paleontolog o międzynarodowej sławie i o znaczeniu. Był również profesor Hilary Koprowski, czyli ta osoba, która odkryła szczepionkę przeciwko wirusowi polio, to pani redaktor oczywiście zna. I jeszcze profesor Hirschfeld, no, który zajmował się generalnie badaniem krwi.
To faktycznie jest tak, że oni długo, długo, długo jeszcze potem, kiedy skończyli swoją działalność zawodową, myśleli, używali swoich komórek myślowych, mózgowych, używali swoich komórek mózgowych i to między innymi też powodowało, że no, funkcjonowali normalnie.
Znaczy to w ogóle jest niesamowite, bo ta grupa, którą wybrałem, to kilka cech bym wskazał wspólnych. Znaczy przede wszystkim tak, oni się bardzo cieszyli na to, że przejdą na emeryturę, ale nie dlatego, że będzie spokojnie, tylko dlatego, że w końcu będą mieli czas, żeby nadgonić literaturę naukową, że będą mogli się zająć swoimi pasjami, a były one bogate, na które nie mieli wcześniej czasu. I tak na przykład profesor Koprowski, wybitny wirusolog, no w końcu miał czas, żeby komponować swoje utwory na fortepian i móc organizować koncerty dla swoich przyjaciół i byłych współpracowników. Nie wiem, Wilhelmina Iwanowska dzień po tym, jak przyszła na emeryturę, spakowała walizki i 4 tygodnie, czyli miesiąc spędziła w Armenii i Gruzji z serią wykładów. I tak mógłbym mnożyć, no nie wiem.
Proszę mnożyć, bo każdy z nas, seniorzy, jeżeli słuchają pana doktora, to myślą sobie tak, no ja zrobię to samo, albo też myślę o tym, spakować walizki i gdzieś pojechać, albo zająć się w końcu tym, co uwielbiam, prawda? To jest coś takiego w nas. Bardzo wielu seniorów niestety nie dożywa też tego momentu, albo jest też taka prawidłowość, że przechodząc na emeryturę, kiedy przestają być aktywni, przestają być potrzebni, tak oni to określają, bardzo szybko gasną.
Na przykład Wilhelmina Iwanowska po prostu cieszyła się, że ma czas nadrabiać literaturę, na którą nie miała czasu. No to przecież każdy z nas może to robić na emeryturze. Jeśli mieliśmy jakąś pasję, którą nawet przerwaliśmy na jakimś etapie życia, przecież możemy do niej wrócić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na przykład też Jerzy Rudlicki, ten wybitny właśnie konstruktor lotniczy, to było tak, że jak on przeszedł na emeryturę, a pracował dla jednego z największych koncernów takich lotniczych amerykańskich, to on do końca życia jeszcze projektował statki kosmiczne, które nie było tak, że sobie je do szuflady projektował, tylko po prostu wysyłał te projekty później do jakiejś amerykańskiej rady wynalazków i oni często się nad nimi pochylali i pewne elementy wręcz z nim dyskutowali. Bo to też jest tak, że przecież jeśli ktoś przechodzi na tą emeryturę, to nie jest tak, że to jego doświadczenie, wiedza, dokonania są wymazywane automatycznie.
Trafia do kosza, prawda?
Nie. Dokładnie, dokładnie tak.
On nadal jest specjalistą w swojej dziedzinie i powinno się generalnie nie korzystać z tego doświadczenia i wykorzystywać to doświadczenie, bo ci ludzie coś wiedzą.
No tutaj muszę się zgodzić, dokładnie tak jest. Też taką cechą wspólną tych akurat osób, które wybrałem, było to, że oni bardzo chętnie spotykali się z przedstawicielami młodszych pokoleń. Znaczy, nie wiem, Stefan Drzewiecki na przykład, ten wybitny wynalazca polski, zbudował swoją pracownię, bo miał dość dużo pieniędzy, więc wyposażył ją w najnowocześniejszy sprzęt i tam zapraszał młodych inżynierów, młodych wynalazców, bo chętnie słuchał od nich, jakie są nowinki w świecie tym technicznym obecnie, a jednocześnie sam dzielił się swoim doświadczeniem, też pomagał im w ten sposób, że pozwalał korzystać z tego sprzętu, który zgromadził. Generalnie każda z tych osób, o których ci opowiadałem, nie bała się tych różnic pokoleniowych. Znaczy, oni sami byli, można powiedzieć, mieli autoszacunek do swoich osiągnięć, więc jakby wiedzieli, że mają coś do zaoferowania tym młodszym. I ci młodsi korzystali. To też nie było tak, że oni nie korzystali. Chętnie i słuchali rad, i spotykali się z tymi starymi, że tak powiem, profesorami, czy tam naukowcami. No tak było. I no, to starałem się pokazać i mam nadzieję, że tak powiem, odbiór był pozytywny.
Tak, dokładnie. I słuchacie państwo młodego człowieka, bardzo młodego człowieka, doktora wprawdzie już, ale młodego człowieka, który bardzo pięknie mówi o tych właśnie pewnych cechach charakteru i cechach charakterystycznych ludzi starszych, których zresztą chyba nie miał pan doktor okazji znać, prawda, osobiście, no właśnie. A jednocześnie jest pewnego rodzaju wyczucie i wyczulenie. My w naszej audycji Srebrne Pokolenie spotykamy się, może to błąd, z osobami w pewnym wieku, po 65 roku życia, no bo to od takiego wieku określamy czas senioralny, a pan okazuje się o kilka dekad młodszy, świetnie rozumie parę tych niuansów i cieszę się, że akurat miał okazję pan to zaprezentować. Wykład bardzo się podobał, to tylko tak powiem.
Takie głosy też do mnie docierały. Wiadomo, że jak się słucha takich zdań bardzo miłych i dziękuję, że się rozumie i tak dalej, to jasne, to miło się tego słucha. Natomiast wiem, że seniorzy borykają się z wieloma problemami i mi pewnie po prostu, tak po ludzku, część z nich jest nawet trudno zrozumieć, ale wydaje mi się, że właśnie ta świadomość jest ważna, tego, że są problemy, które młodszych ludzi nie dotyczą, ale warto wiedzieć, że w ogóle one występują. I rzeczywiście, kiedy o tym dzisiaj mówiłem, o tych postaciach, których, tak jak pani redaktor słusznie powiedziała, nie znałem, bo jestem historykiem, więc wybrałem postaci historyczne, rzeczywiście, to jednak no, starałem się gdzieś zgłębić te życiorysy i wczuć mocno w te postaci, żeby też jakby zapalić trochę tych ludzi, którzy dzisiaj tutaj siedzieli na sali, żeby też oni mieli takie poczucie, no właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, żebym ja w sumie robił podobnie.
Stał się jednym z nich, prawda? Mhm. Też jestem dobry w jakiejś dziedzinie, też coś umiem, też przeszedłem albo przeszłam na emeryturę i może teraz czas żyć, wyżyć życie.
Dokładnie tak i nawet na końcu, bo miałem takie podsumowanie, gdzie prezentowałem takie, według mnie, taki katalog postaw, jaki płynął z tych życiorysów. Jedną z tych postaw było traktowanie emerytury jako przestrzeni wolności przez właśnie tych wybitnych naukowców. Oni po prostu poczuli, że emerytura otwiera im nowe perspektywy, bo bardzo wydłuża ten czas do działania po prostu, bo mieli obowiązki zawodowe, często administracyjne, często musieli jakąś biurokrację załatwiać. To wszystko odpadło. Wspaniale. Możemy teraz naprawdę dużo jeszcze zrobić.
Pochwaliłam pana doktora za to, że tak dobrze i konkretnie, i krótko wypunktował to, co dla seniorów dzisiaj powinno być najważniejsze. To znaczy aktywność, ciekawość świata, życzliwość. To, czym powinniśmy emanować. Ilość osób tutaj biorących udział w dzisiejszej konferencji, no to jednak napawa optymizmem. Chcemy słuchać, chcemy się spotykać, chcemy żyć lepiej, mądrzej, ciekawiej. Znakomity tytuł konferencji. Ja jestem stałą bywalczynią, jeżeli idzie o spotkania seniorów w Osowej, które organizuje Fundacja Wiem i Umiem. I ta fundacja od kilkunastu lat zbiera i właściwie w jakiś sposób jednoczy seniorów na tych częstych spotkaniach, które odbywały się w szkole.
To jest ta fundacja, która organizuje dzisiejszą konferencję.
Dzisiejszy organizator. I ja sama zauważyłam, że panie, szczególnie panie, cieszą się. Nawiązały się przyjaźnie, pogłębiły kontakty. Panie widzę świeżo od fryzjera, ubrane odświętnie. I kiedy była ta przymusowa przerwa pandemiczna, to wiem, że brakowało tych spotkań. No, prawdą było, że i prawdą jest, że byliśmy pozamykani w domach. Ale kiedy na nowo ruszyły te spotkania, to frekwencja była i jest nadzwyczajna.
Na sali jest obecny mój mąż, Mieczysław Szumski, który ma 97 lat i wygląda jak 60. Zajmuje się absolutnie wszystkim, jest inżynierem. Ostatnio zrobił taki kurs dronów, zajmuje się pszczelarstwem, zajmuje się sadownictwem i no, czymkolwiek, naprawdę taka lista. I jest w gazecie człowiek legenda. Musi cokolwiek robić, codziennie w ogrodzie. Robi, urodził się na Litwie.
Czyli kresy.
Proszę?
Kresy.
Tak, jak wyjechali, prawda, to w Polsce jest cały czas. Jest z wykształcenia inżynierem, a po prostu no, niesamowite ma zdolności pod każdym względem. Pod każdym względem. I lubi być wesoły, humor. Coraz nieraz mi czasami ten czarny humor nie odpowiada, ale jest fantastyczny. No.
A ja dodam tylko, że te wykłady dla seniorów w Nadbałtyckim Centrum Kultury zorganizowała Fundacja Wiem i Umiem i pan dr Grzegorz Grochowski. Ja spędziłam tam cały dzień, wykłady były bardzo interesujące. Okazuje się, że seniorzy chcą słuchać, chcą się spotykać, bo po prostu chcą żyć długo, mądrze i szczęśliwie. Dziś z Państwem się już żegnam. Do usłyszenia za tydzień. Anna Rembas.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada: nic, nic się nie stało. Mm-hmm. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła. Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało. No pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie jest to dobra ścieżka. Nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić, a to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Zdecydowanie. To nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się, to zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu.
Tak,
nie dostaje tej zabawki, tak. Bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie. Więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak? To jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem. Czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład? Oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak? Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie, tak, poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego, pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje Fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujście
Niekoniecznie, dajemy
tym
chwilę.
Emocjom? Mhm. I wtedy dopiero, tak? Próbujemy...
Dokładnie, tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.